Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Radosław Podsiadły, dzień dobry. Rozpoczynamy Studio Polityczne Radia Kielce, a dzisiaj gośćmi programu są poseł Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Grigor Szaginian, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Karol Kliś, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam państwa.
Tomasz Wojtyś, Kukiz 15.
Dzień dobry.
I Marek Kowalski, Nowoczesna.
Witam państwa.
Od 1 października weszły w życie ważne zmiany w systemie ochrony zdrowia, w systemie emerytur i świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy aparatu represji PRL. Najbliżej ludzi, podkreślamy to, jest pewnie reforma szpitali, bo dotyczy dokładnie nas wszystkich. Szpitale tworzą sieć, zmienił się sposób finansowania i pracy placówek medycznych. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że to również sposób na lepszą opiekę medyczną i stabilizację szpitali. Pani poseł, czy tak jest rzeczywiście, czy tak będzie?
Tak, wierzę, że tak będzie. Pierwsze takie symulacje, pierwsze analizy Ministerstwa Zdrowia wskazują, że rzeczywiście te zmiany wprowadzone przez reformę przynoszą efekty. Reforma oprócz SOR-ów wprowadzi także punkty nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, które będą dawały pomoc chorym, choć może niekoniecznie ofiarom wypadków, które będą trafiały do SOR-ów, to usprawni funkcjonowanie SOR-u, odciąży ich od takich przypadków, które nie wymagają nagłej reakcji, ale także ja pragnę tu wspomnieć, że wielokrotnie zwracałam uwagę na obciążenie SOR-u, tak tego kieleckiego SOR-u, jak i SOR-u w całym województwie. Interweniowałam także w sprawie pacjentów nietrzeźwych i w sprawie powstania takich organów, które miałyby się zajmować pacjentami nietrzeźwymi. Wiem, że w Kielcach pan prezydent Wojciech Lubawski i pan marszałek porozumieli się dzięki mojej interwencji i taki punkt powstał. Taki także cel ma właśnie ta ustawa o sieci szpitali i to jest pierwszy krok do reformy całego systemu służby zdrowia. Czyli wprowadzamy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną po to, by odciążyć szpital oddział ratunkowy, by mógł zajmować się tymi najcięższymi przypadkami. W kolejnym kroku wprowadzimy ustawę, która już jest procedowana, ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, która także ułatwi dostęp do specjalistów. Już ta pierwsza ustawa, ta ustawa o sieci szpitali sprawi, że specjaliści będą bardziej dostępni dla tych osób, które będą wychodziły ze szpitala. Po zabiegach, po operacjach one od razu będą kierowane do specjalisty, czy na rehabilitację. To ważne, bo do tej pory pacjent błąkał się po systemie, nie mógł znaleźć odpowiednich specjalistów, kontaktu do specjalistów, tych specjalistów, którzy mieli podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i czasami rezygnował z leczenia. Ale także ta ustawa o sieci szpitali daje bezpieczeństwo tym szpitalom, które znalazły się w sieci, daje gwarancję finansowania, wysokiego finansowania, bo ustalonego na podstawie budżetu za 2015 rok i nadwykonań. I to sprawi, że lekarze, że dyrekcja szpitala, że menadżerowie w szpitalu nie będą tylko musieli analizować i zajmować się analizowaniem stanu finansowego i tego, mówiąc potocznie, ile wydusić z pacjenta pieniędzy, a będą zajmowały się tylko i wyłącznie leczeniem.
Pan Grigor Szaginian, pan jest lekarzem. Czy pana zdaniem te reformy, które dotyczą służby zdrowia, opieki medycznej, rzeczywiście przyniosą właściwy efekt? Przede wszystkim mam na myśli finansowanie szpitali. Do tej pory cały czas słyszeliśmy o tym, że nadwykonania nie były opłacone, że szpitale się zadłużały. Teraz jest szansa, że to się zmieni?
Szczerze mówiąc, z podobnym finansowaniem szpitali ja już spotykałem się ponad 30 lat temu w Związku Radzieckim. To było bardzo podobne. Centralne finansowanie, sieć szpitali psychiatrycznych, sieć szpitali rejonowych to się nazywało. Także obawiam się, że to nie rozwiąże problemu kolejek pacjentów, dlatego że żeby było mniej pacjentów, musi być więcej specjalistów. A sieć szpitali może spowodować, że część specjalistów odejdzie do placówek prywatnych. Także obawiam się, że nie wiem, czy wydłużą się kolejki, ale na pewno nie skrócą się kolejki. Na pewno sieć szpitali i ta ustawa będzie odstraszać prywatnych inwestorów. biznesmeni, którzy chcieliby inwestować swoje środki prywatne, no będą oczekiwać i na pewno nie są pewne co do przyszłości swoich inwestycji. I to może być też problem z dofinansowaniem służby zdrowia. Co dotyczy do świadczeń, które będą świadczyć te szpitale, ja nie wierzę, żeby było ich więcej. No, minister mówi o tym, że im więcej będzie realizowane świadczeń, tym większa szansa na większe finansowanie w późniejszych latach. Nie wiadomo, czy to finansowanie będzie większe, a zwiększenie świadczeń przy ryczałcie to jest pewne ryzyko finansowe i może zwiększyć zadłużenie szpitala. W takiej sytuacji ja myślę, że szpital będzie unikać jakichś drogich zabiegów, drogich pacjentów, a to mogą być starsi ludzie, bo oni są najdroższe pacjenci w sensie leczenia. Nie ma pewności co do oddziałów udarowych.
Będzie gwarancja finansowania.
Nie ma pewności co do leczenia pacjentów udarowych. Nie wiadomo, jak będzie z klinikami kardiologicznymi. Do dziś nie wiadomo, jak będzie sytuacja wyglądała z programami lekowymi, kiedy leczymy my zapalenie wątroby typu C czy SM, stwardnienie rozsiane. To są trudne problemy. Chciałbym wierzyć, że rząd poradzi z tymi problemami, aczkolwiek nie jestem optymistą.
Pan Karol Klisz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pana zdaniem reforma wprowadzająca między innymi sieć szpitali to sposób na uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia, bo to bardzo poważne zmiany.
Ja powiem tak, no, reformę mamy od tygodnia, dlatego że 1 października, dzisiaj spotykamy się w niedzielę. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się z panią poseł nie tak dawno w innym programie politycznym w telewizji i wtedy postawiłem takie pytanie, dlaczego nie przeprowadziliśmy pilotażu w jednym czy dwóch województw wybranych, aby tam sprawdzić, jak rzeczywiście ta sieć szpitali w tym konkretnym miejscu zafunkcjonuje przez jakiś okres czasu. Zobaczyć plusy, minusy, spróbować to naprawić, a nie od razu, że tak powiem, na terenie całego kraju to wprowadzać. Rozumiem. Ktoś ma 100% władzy, ma też 100% odpowiedzialności. Natomiast tutaj no, pacjenci rzeczywiście nie są chyba najlepszym, że tak powiem, materiałem, na którym należy eksperymentować. Myślę, że trochę za wcześnie mówić o tym, jak się to zakończy. Myślę, że cały odium i tego, co dobre, i tego, co złe w tej reformie przejdzie na PiS. Natomiast co mnie zastanawia jeszcze, jak w poprzednim systemie finansowania służby zdrowia rzeczywiście było tak, że pacjent przychodząc do szpitala niósł ze sobą pieniądze. To znaczy pieniądze szły za pacjentem. Dzisiaj jest tak, że pieniądze kolokwialnie mówiąc idą przed pacjentem. To znaczy szpital dostaje pieniądze ryczałtem i jakby pacjent jest dla niego rzeczywiście, może być dla niego mniej atrakcyjny, jeżeli chodzi o zaopiekowanie się nim. Szczególnie w tych trudnych przypadkach, o których powiedział pan doktor.
Ale szpital podpisuje jednak kontrakt.
Ja rozumiem,
się
natomiast
z niego wywiązać.
To jest też trochę... To tak na logikę, tak? Jeżeli za pacjentem idą pieniądze i są to pieniądze, które szpital uzyska przy wyleczeniu tego pacjenta, czy przy zaopiekowaniu się, zastosowaniu odpowiednich procedur, które są wymagane, no to rzeczywiście ten pacjent może się czuć pewnie, że te wszystkie procedury, które są do jego leczenia potrzebne, zostaną zastosowane najprościej, bo on ze sobą te pieniądze niejako ma. Natomiast jeżeli...
Absolutnie nie. Teraz,
no, ja nie wiem, czy absolutnie nie.
Tak.
Pani poseł, ja nie wiem, czy absolutnie
tak,
nie.
Że to jest najbardziej skomplikowane,
ale pani poseł,
kosztowne
ja pani
przypadki
nie przeszkadzałem
były odsyłane
pani
do innych szpitali.
Pani poseł, no bardzo panią proszę, no naprawdę. No. Próbuję tu sformułować, jakby ja nikogo nie straszę, ja tylko mówię, że wcześniej była sytuacja taka, że pacjent przychodząc do szpitala niejako przynosił ze sobą pieniądze, które były do niego przypisane, a dzisiaj pacjent przychodzi do szpitala, który jest wcześniej sfinansowany i ma pewność swoich pieniędzy. Więc nie wiem, czy będzie tak samo zajmował się trudnym pacjentem jak wcześniej. To się okaże. Być może po pierwszym kwartale, bo pewnie jakaś ewaluacja wtedy nastąpi.
Zgodnie z założeniami ma być tak, że właśnie teraz szpital będzie opiekował się pacjentem lepiej z tego powodu, że ma mu zapewnić ciągłość leczenia.
Panie redaktorze, zgodnie z założeniami.
Miejmy nadzieję, że założenia zostaną wprowadzone w życie i że się sprawdzą. Pan Marek Kowalski, jak pan ocenia zmiany w systemie ochrony zdrowia?
No to nie jest jakaś nie wiadomo jaka reforma, niestety. Bo musimy pamiętać o tym, że nie gwarantujemy, bo to jest największy problem służby zdrowia, to dopływ środków finansowych do całego systemu. Uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym potrafimy przeznaczać coraz więcej środków, funduszy na rozbudowę chociażby Wojsk Obrony Terytorialnej, a te pieniądze nie znajdują się na leczenie ludzi.
Ale zgodnie z założeniami budżetu, finansowanie czy kwota budżetu przekazywana na służbę zdrowia ma rosnąć z roku na rok.
No ale to, bo rośnie, to jest naturalne, ale powinna rosnąć zdecydowanie bardziej. Tutaj te głosy były podnoszone w całym kraju. I z drugiej strony likwidujemy szpitale i liczymy na to, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że teraz będzie mniej szpitali. Musimy zlikwidować, najmniej około 100 szpitali w kraju zostanie zlikwidowanych i liczymy na to, że... Słucham?
To jest nieuprawnione twierdzenie.
Nie. No, szpitale nie dostały się do sieci. Wiele szpitali nie dostało się do placówek, nie dostało się do sieci szpitali. Wiadomo, że jeszcze mogą teoretycznie się w niej znaleźć, ale na pewno coś zostanie. Tak się wypowiadają specjaliści. Ja nim nie jestem, ja tylko przywołuję...
Ale to są szpitale, które mogą nadal funkcjonować. Prywatne szpitale,
tak,
które
prywatnie,
mogą nadal
tak, no, ale
funkcjonować.
W służbie zdrowia nie będą funkcjonować. I teraz liczymy na to, że zmniejszą się kolejki. To tak na zdrowy rozsądek ciężko mi jest sobie to wyobrazić. Na pewno musimy poczekać na to, jak ta reforma będzie wyglądała, jakie efekty przyniesie w dłuższej perspektywie, ale no musimy pamiętać, że przede wszystkim trzeba więcej finansowania do służby zdrowia. To jest nasz największy problem.
Pan Tomasz Wojtyś, Kukiz 15.
Proszę Państwa, bardzo cieszy to, że powstała taka reforma, która na przykład niweluje bieżące problemy szpitali typu nadwykonania, aczkolwiek no, niesie ona ze sobą również tyle samo nadziei, co i zagrożeń, tak z mojego punktu widzenia. Te nadzieje i plusy reformy to na pewno zwiększenie dostępu do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pacjent nie musi wiedzieć, gdzie ma być, gdzie jest jego punkt, że tak powiem, w którym mógłby uzyskać pomoc, tylko jedzie do szpitala i tam uzyskuje tą pomoc. Na pewno takim plusem tej reformy jest ułatwienie zarządzania szpitalem. Dyrektor placówki wie, jaką ma pulę finansową i wie, jak się rządzić tymi pieniędzmi. No i właśnie cieszy problem nadwykonań, rozwiązanie problemu nadwykonań, gdzie dyrektorzy nie wiedzieli, czy dostaną pieniądze od NFZ-u za nadwykonania, czy nie. Zagrożenia, które niesie reforma, no, są takie, że spada motywacja, według mnie, do objęcia opieką pacjenta, tak rozwojem jakości usług i tak dalej. To, co powiedział pan przede mną, że wcześniej pieniążki szły za pacjentem, teraz jednak z góry dostaje szpital te pieniądze. I pytanie, czy jaki system motywacyjny będzie wprowadzony. Jak również no, istnieje prawdopodobieństwo uprzywilejowania jednak jednostek publicznych, czyli prywatne szpitale będą miały problemy z dostaniem się do sieci. A również są problemy ze szpitalami, które znajdą się na pograniczu dostania się do sieci szpitali.
Ale prywatne szpitale czy prywatne placówki ochrony zdrowia rozwijają się całkiem nieźle na polskim rynku. Powodów jest pewnie kilka, między innymi ten brak dostępności do specjalistów.
Oczywiście, więc polityka dotycząca zasobów ludzkich, bardzo ważna, tak? Czyli jednak, żeby unikać sytuacji takich jak strajki rezydentów. A tu jako przykład tego, że prywatne jednostki są na trochę bardziej przegranej pozycji, no to podam Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne w Starachowicach, które nie dostało się do sieci szpitali. Mimo że jest to dobry szpital, takie mam informacje z tamtego regionu, że pacjenci się tam leczyli, no przejął, znaczy w sieci jest teraz szpital powiatowy.
Według informacji NFZ-u pacjenci, którzy tam się leczyli, to w większości ludzie spoza regionu, którzy pewnie będą mieli do wyboru parę innych placówek.
Oczywiście, ale to też coś znaczy, że ludzie przyjeżdżali z daleka do tej jednostki.
Ale poziom zabezpieczenia kardiologicznego w województwie świętokrzyskim wynosi ponad 140%, więc zabezpieczenie kardiologiczne będzie. Jest także taki oddział w szpitalu powiatowym, ratowym w Starachowicach. Liczę na to, że pacjenci, którzy wcześniej leczyli się w tych klinikach, będą korzystali z usług szpitala, który teraz ma wzmocnienie finansowe i może dobrze funkcjonować.
Ja przyznaję, że to, co pani poseł mówi, jest prawdą, czyli będzie zabezpieczenie, tylko po co psuć coś, co funkcjonowało dobrze. Jeśli do prywatnej jednostki finansowanej z budżetu państwa również przyjeżdżali pacjenci z daleka, no to znaczy, że jednak funkcjonowała ona dobrze, a do sieci się nie dostała.
Jakie będą efekty reformy służby zdrowia? Przekonamy się pewnie za czas jakiś, bo trudno po tygodniu oceniać. Pierwsze już widać, bo rzeczywiście pacjenci wybierają te placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej i chwalą sobie te rozwiązania. Sprawdzaliśmy to zaraz po wejściu w życie zmian. Zmieńmy temat. Emerytury, które znowu, na które znowu możemy wybrać się w wieku 60 i 65 lat od 1 października. Znowu dlatego, że kiedyś tak było, potem wiek emerytalny został podwyższony, a Prawo i Sprawiedliwość, spełniając obietnicę wyborczą, obniżyło znów wiek emerytalny, czy powróciło do poprzednich rozwiązań, czyli do lat 60 i 65. Pani poseł, nie zachwieje to systemem finansowym państwa, rynkiem pracy, bo pojawiają się takie obawy.
Nie, państwo na to stać i państwo jest to winne Polakom, jest to winne naszym obywatelom. My przywracamy wolny wybór, przywracamy wolność wyboru, bo przecież demokracja to jest wolność wyboru. Oczywiście część osób, którym przysługuje już przejście na emeryturę w tym momencie na tych zasadach 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, wybierze przejście na emeryturę. Te osoby, którym być może zdrowie nie pozwala pracować dłużej, czy po prostu mówią dość, chcą poświęcić czas rodzinie, mają taki wybór, a osoby, które chcą nadal pracować, mogą pracować nadal. To jest przywilej. To jest przywilej decyzji, to jest wolność wyboru. Z danych agencji Work Service wynika, że ponad 50% Polaków, którzy mogliby już przejść na emeryturę na tych ostatnio wprowadzonych zasadach, wybiera jednak pracować dłużej, a w grupie powyżej 60 lat tych osób jest jeszcze więcej. My także zagwarantowaliśmy finansowanie tej reformy, ponieważ przeznaczyliśmy na to 10 miliardów złotych, mamy świetne wyniki budżetowe, mamy nadwyżkę budżetową na sierpień, to jest prawie 5 miliardów i państwo na tą reformę zdecydowanie stać.
Panie doktorze, rynek pracy no, przyjmie w tej chwili każdego pracownika, można by powiedzieć, w Polsce. Sytuacja się odwróciła, z drugiej strony rosną płace. Czy to skłoni Polaków do tego, żeby przychodzić na emerytury później?
Trudno powiedzieć. Mamy tylko początek reformy, ale już na dziś wiadomo, że z tych 300 tysięcy osób, którzy otrzymali uprawnienie przejścia na emeryturę od 1 października, przejdzie na emeryturę ponad 80%. W tej chwili już złożyło wnioski ponad 170 tysięcy. No to jest fakty z prasy, można sprawdzić oczywiście, ale na ile ja wiem, 170 tysięcy złożyło wniosek o przejście.
Około 50-60%.
Już teraz, ale mamy dopiero początek października. Dlatego ja myślę, że rynek pracy będzie, mówiąc kolokwialnie, głodny. My już przyjęliśmy ponad 1 milion pracowników z Ukrainy i nam będzie cały czas brakowało pracowników. Ja rozumiem ludzi, którzy są zmęczeni, wypaleni, schorowani i chcą przejść na tą emeryturę. Ja ich bardzo dobrze rozumiem. Tylko, że my jesteśmy jedynym państwem w Europie, które obniża wiek emerytalny. Teraz niższy wiek emerytalny ma Ukraina, Białoruś, Mołdawia i chyba Rosja. Rosja w tym roku podnosi wiek emerytalny, Ukraina, Białoruś rozważa to, jedynie Mołdawia nie podnosi wieku. Natomiast wszystkie państwa Europy zaplanowali w najbliższych latach podniesienie wieku emerytalnego 67, 66, 68 lat. No coś, to jest trudna decyzja dla każdego państwa, ale chyba nie będzie innego wyjścia. Norwegia ma na koncie emerytalnym u każdy Norweg ma 200 tysięcy dolarów, ale oni nie rozważają obniżenie wieku emerytalnego. ZUS niestety nie ma grosza. My dopłacamy co rok do ZUS-u 50 miliardów. Będziemy musieli dopłacić więcej. Cieszę się, że są pieniądze na dopłacanie, że na emerytury, ale wiem, że tych pieniędzy może zabraknąć już za 2-3 lata. Bo jednak te pieniądze to są podatki z dzisiejszych naszych pensji. Pracowników, jeśli będzie mniej, jeśli liczba emerytów będzie więcej, no niestety zagrożone emerytury za kilka lat.
Te pieniądze to pochodzą także z uszczelnienia systemu podatkowego, z uszczelnienia ściągalności podatku VAT i z innych zmian, które wprowadziliśmy, tak jak choćby ustawy, które pomogły walczyć z mafią paliwową i pewnie ta ściągalność będzie nadal wzrastała. Ale ja jeszcze chciałam podkreślić to, że my informowaliśmy o tym i w ZUS-ie można było dostać taką informację, ile wynosi emerytura danej osoby na teraz, stan na dzisiaj, a ile gdyby ta osoba zdecydowała się na pracę o rok, o 2 lata dłużej, o 3 lata dłużej, bo rok rocznie wzrasta taka emerytura o 8%. Także to jest wolny wybór. Każdy w oparciu o informacje, o wszelkie dostępne informacje może podjąć się takiego wyboru.
Warto też chyba zwrócić uwagę na to, że z tej grupy, o której mówił pan Grigor Szaginian, z tych ponad 100 tysięcy osób, które złożyły już wnioski o przejście na emeryturę, znacząca część to są ludzie, którzy nie mieli pracy. Mieli już wystarczający staż pracy, osiągnęli wiek emerytalny, a w tej chwili borykali się z problemami na rynku pracy ze względu na wiek, wykluczenie społeczne. Dla nich to jest pewien rodzaj pomocy socjalnej, bo wreszcie będą mieli stałe dochody. Pan Karol Kliś?
Stałe dochody, zobaczymy jak duże.
Nieduże, ale pewnie lepsze nieduże niż żadne.
Tak. Kwestia... Tak, w której jesteśmy. No, szanowni Państwo, no nie możemy mówić o kwestii emerytalnej na dziś i na teraz, bo to jest kwestia, która dotyczyć będzie na przykład moich dzieci. Bo dzisiaj to ja jestem tym płatnikiem, ale za chwilkę, czy za dłuższą chwilkę przestanę nim być i one będą musiały ponosić te ciężary utrzymania tego systemu. Czy to się sprawdzi, czy nie? Na krótką metę jednego roku przed wyborami być może to jest dobre. Ja myślę, że tutaj czas pokaże. Natomiast z jednej strony obniżyliśmy...
Spełniamy nasze obietnice.
I bardzo dobrze. 100% władzy, 100% odpowiedzialności. Natomiast z drugiej strony jest tak, że obniżamy wiek emerytalny większości, ale są też grupy zawodowe, mam tu na uwadze rolników, którzy no z 50... Którym przepraszam PSL pani poseł, ja wiem, że pani chce teraz wejść mi w słowo. Ja to rozumiem.
Podwyższyła emeryturę.
Nie, no pani poseł, albo szanujemy się. Pani zabiera głos
ja nie
3 razy tyle,
słowo,
co...
Ale ja
pani
poseł, musimy dbać o fakty 3... pani
poseł,
w tym
pani,
no to jeżeli pani pozwoli mi wygłosić moją tezę, to jeśli ma pani przeciwdowody, to bardzo proszę jej wygłosić.
Wygłosić tezę, to prawda, pan wygłasza.
Pani poseł,
no
bardzo
właśnie,
proszę.
Ale to proszę mi pozwolić, bo ja pani przeszkadzam, chociaż pani wchodzi w słowo każdemu. Więc jakby proszę tutaj o szacunek, bo ja tego nie robię.
Pan Karol Klicz, proszę kontynuować wypowiedź.
Mianowicie sytuacja wyglądała tak, że 2 lata po tym, jak skończyła się koalicja PSL-PO, rolnicy mogli przechodzić na emerytury w wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. A od 1 października ten wiek zostaje podwyższony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Czy to jest prawda, czy nie? No, pani poseł, no proszę pójść do terenowej jednostki KRUS-u i się zapytać, czy to jest prawda, czy nie. Ewentualnie pójść na spotkanie do rolników i się zapytać, czy to jest prawda,
proszę
czy nie.
Proszę pójść do terenowej jednostki KRUS-u i zapytać się, jaki wiek według waszej ustawy emerytalny rolnicy
pani poseł,
powinni
czy dwa
mieć
lata,
w styczniu
czy
2015
roku.
Roku
od wygranych wyborów do 2000, czy do 2017 roku rolnicy mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę, tak czy nie?
Tą ustawę przedstawiał minister obecny wtedy wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz. Która podwyższała
poseł,
emerytury wszystkim,
pytanie,
także rolnikom.
Czy rolnicy od 2015 roku do 2017 roku mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 dla kobiet i 60 dla mężczyzn? Tak
to
czy nie?
To jest
tak,
kłamstwo. To był okres
tak, czy nie?
przejściowy.
No tak czy nie?
To był okres
Ale
przejściowy.
Tak czy nie? No proste
pan
pytanie.
Pan myli się z prawdą, to był okres przejściowy.
Pani poseł, ja rozumiem, że pani mówiąc
proszę
o okresie
mi teraz
przejściowym
dać
odpowiada
to
na pytanie,
to był okres przejściowy, podwyższyliście emerytury. emerytury rolnikom. Emerytury mieli wcześniej, rolnicy mieli wcześniej niższe emerytury. W 2012 roku Kosiniak-Kamysz przedstawia ustawę, która podwyższyła wiek emerytalny rolnikom.
Czy w 2015 roku, w 2016 roku, w 2017 roku rolnicy mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, tak czy nie?
Tak czy inaczej pojawia się pytanie, czy powinny być tego typu przywileje emerytalne dla różnych grup, między innymi rolników?
To jest grupa zawodowa, panie redaktorze, która ma największy wydatek jakby w zaangażowaniu swoją pracę.
Ale też pochłania największe kwoty dopłat z budżetu państwa do KRUS-u.
Bo to jest absolutne kłamstwo. PSL podwyższy wiek emerytalny.
Ja się pani zapytałem, czy w 2015 i 2016 roku rolnicy mogli...
Ale to był tylko okres przejściowy. Podwyższyliście w stosunku do tego, co było do 2000.
Czy może, ale mając 100% władzy mogliście to... Ale czy mając 100% władzy...
I proszę nie kłamać.
Ale czy mając 100%
władzy... A ja teraz przerwę tę dyskusję, ponieważ oddamy głos panu Markowi Kowalskiemu z Nowoczesnej.
Mając 100% władzy.
Pani poseł, pan Karol Klisz, bardzo proszę o umożliwienie dojścia do głosu kolejnym gościom.
To tak, jeżeli chodzi o to obniżenie wieku emerytalnego, to według mnie to jest dalsze uzależnienie obywatela od państwa. Tak jak pan zresztą tutaj redaktor powiedział, że to będzie swego rodzaju pomoc socjalna.
Dla tej grupy, która w tej chwili była bez pracy,
tak,
bez
dochodów. Tak, ale w momencie, w którym teraz zmniejszamy ten wiek emerytalny, kobieta urodzona w 1974 roku będzie miała 42% niższą emeryturę niż miałaby, kiedy przeszłaby na emeryturę w wieku 67 lat.
Ale nie ma obowiązku przejścia w wieku
60. Nie ma obowiązku, tak, no ale w momencie, w którym przejdzie, będzie jej się źle żyło i ona będzie potrzebowała dodatkowych funduszy od państwa, takich socjalnych. W pewnym momencie. Tak, ja bym bardzo chciał, żeby Prawo i Sprawiedliwość odnosiło się do decyzji kobiet w wielu innych aspektach, a nie tylko tam, kiedy mają przejść na emeryturę. To by było naprawdę dla nas bardzo fajnie. Także
bardzo wielu się odnosi.
No, wie pani, o czym mówię. Chodzi mi tutaj
o
zakusy.
Mamy jedną z najniższych luk płacowych między kobietami a mężczyznami w Europie.
No właśnie, a to tylko i wyłącznie to będziemy powiększać takimi ustawami. Do 2030 roku to obciążenie dla budżetu państwa związane ze zmianą wieku, obniżeniem wieku emerytalnego to będzie 250 miliardów złotych. Nie wiem, czy jest nas na to stać. Jeżeli Niemcy, które są według nas w dużo lepszej pozycji gospodarczej, oni myślą o tym, żeby wiek emerytalny zwiększyć. Powinniśmy według nas uzależnić przechodzenie na wiek emerytalny z długością życia Polaków, tak jak to ma miejsce chociażby na Słowacji. Wydaje się, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie. Im dłużej żyjemy, tym dłużej powinniśmy pracować. Powinniśmy nakłaniać Polaków do tego, żeby chcieli pracować jak najdłużej. Będąc na Zachodzie, kilka lat spędziłem, tam ludzie chcą pracować jak najdłużej.
W pewnym sensie ta reforma skłania do tego, żeby pracować jak najdłużej, dlatego że eksperci wyraźnie podkreślają, przedstawiciele rządu też zresztą, że każdy rok pracy dłużej to jest 8-10%
wyższa emerytura.
To w takim razie
po co zmniejszamy ten wiek emerytalny?
Po to, żeby mieć prawo do przejścia wcześniej. Jeżeli ale ja nie chcę mieć więcej pieniędzy, mnie wystarczy.
Ci ludzie na pewno przejdą na emeryturę wcześniej. Przejdą na emeryturę wcześniej i będą później przychodzić po to, żeby dostać kolejne 500+, dostać 500+ dla emeryta i innego tego rodzaju programy. Także mówię, według mnie to jest czyste kupowanie głosów wyborców. To, co zrobiła Platforma Obywatelska to z PSL-em, podniesienie wieku emerytalnego, to była bardzo słuszna decyzja. Bardzo mi jest przykro, że teraz jedynym błędem, który był popełniony, to, że nie zostało to w wystarczający sposób wytłumaczone do społeczeństwa. I teraz od tego odchodzą. My mówimy, stawiamy sprawę jasno, tak, wiek emerytalny należy podnieść, należy to w lepszy sposób zakomunikować społeczeństwu, wytłumaczyć, dlaczego to trzeba zrobić, ale to jest jedyne wyjście, ponieważ tak jak już dobrze wiemy, ZUS padnie prędzej czy później, a to podejście do zmniejszania wieku emerytalnego tylko tą katastrofę nam przyspieszy.
Tomasz Wojtyś, Kukiz 15.
Bardzo cieszy to, że PiS zrealizował obietnicę wyborczą w oparciu o wolę tak naprawdę społeczeństwa. Przypomnę, Platforma z PSL-em pospołu wyrzuciła do kosza około 2 milionów podpisów pod referendum w temacie wieku emerytalnego. No, szanowni państwo, no, słuchacze zapamiętają kłótnie pomiędzy przedstawicielami partii politycznych w momencie, gdy jesteśmy w obliczu realnego problemu. Łatwiej jest podjąć słuszną i odważną decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego niż odważyć się na takie zmiany jak odpodatkowanie pracy czy inne postulaty, które są w strategii ruchu Kukiza. Należy według mnie skupić się na tym, by młodzi ludzie nie opuszczali Polski. No, uciekają na zachód młodzi ludzie wykształceni u nas w kraju. My ponosimy koszty, korzystają z tego inne państwa.
Z drugiej strony mamy napływ dobrze wykształconych ludzi ze wschodu.
No,
ta migracja wschód-zachód od wielu, wielu lat w jakiś sposób
funkcjonuje. Oczywiście tak, z tym, że jeśli chodzi o napływ ludności ze wschodu, no, jest to związane z różnymi innymi zagrożeniami. Tak? Mówię tutaj o choćby rozwijającym się nacjonalizmie na Ukrainie. No to jest dla mnie osobiście wysoki stan ryzyka. Tak jak mówię, no łatwo podwyższać wiek emerytalny, tak jak to zrobiła Platforma PSL, niż skupić się na tym, by odpodatkować pracę, odciążyć, dać impuls do rozwoju gospodarczego po to, by młodzi ludzie wypracowywali emerytury.
Jedno nie przeszkadza drugiemu.
Jeśli będą młodzi ludzie wypracowujący emerytury, to nie będzie problemu z deficytem.
Ale mamy Niemcy, mamy wszystkie kurcze kraje zachodu, które są w lepszej sytuacji gospodarczej od nas to robią, a nas na to stać. No proszę pana.
Być może tamte kraje robią błąd, może tak, w ten sposób nie tak. Do tego podejść. Być może Polska będzie w awangardzie zmian.
Po tym, w jakiej oni są sytuacji, a w jakiej my.
A może zobaczymy za 5 lat, w jakiej będziemy sytuacji oni, w jakiej będą.
Ale możemy tak w nieskończoność możemy tak sprawdzać.
Porównywać choćby wskaźniki bezrobocia. U nas to bezrobocie jest jedne z najniższych w Unii Europejskiej.
Ja proponuję, jak wyślemy wszystkich na emeryturę w wieku 50 lat, to w ogóle nie będziemy mieli bezrobocia.
W Niemczech są setki tysięcy młodych ludzi, którzy zarabiają tam i płacą tam podatki i finansują Niemcom emerytury. No proste.
Skoro jesteśmy przy emeryturach, to jest pewna grupa ludzi, którzy na pewno będą mieli niższe świadczenie od 1 listopada, od 1 października wchodzi w życie, również weszła w życie kolejna ważna ustawa, ustawa dezubekizacyjna, pozbawiająca funkcjonariuszy aparatu represji przywilejów wyższych zdecydowanie świadczeń. To grupa około 39 do 50 tysięcy osób. Pani poseł, sprawiedliwość dziejowa, ekonomiczne potrzeby sprawiły, że ta ustawa weszła w życie.
Przywracamy sprawiedliwość Polakom. Te przywileje, które jeszcze wywodziły się z systemu komunistycznego, postkomunistycznego, zostały nareszcie ukrócone. Nareszcie, bo to tak naprawdę po 28 latach. Z jednej strony przywracamy sprawiedliwość, odbieramy te nienależne przywileje grupie, która represjonowała Polaków, która służyła zbrodniczemu systemowi, a z drugiej strony chcemy pomagać tym, którzy wskutek tego cierpieli, bo rząd także będzie pracował nad pewnym systemowym podejściem do emerytur, tak by te emerytury, także te najniższe, wzrastały i to nie tylko w związku z waloryzacją wynikającą z ustawy, ale aby one rosły. Jeżeli chodzi o deubekizację, to odbieramy przywileje emerytalne tym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa, ale tu chciałam jednoznacznie podkreślić, że ta reforma nie dotyczy strażaków, nie dotyczy milicjantów, nie dotyczy choćby osób, które grały w klubach sportowych. Te wszystkie inne informacje to są fake newsy. Fake newsy propagowane przez część opozycji totalnej, która dzisiaj broni esbeków, bo części przedstawicieli opozycji opadły maski. Na początku powoływała się na korzenie solidarnościowe, a teraz widzimy, że ta opozycja esbeków broni. Proszę Państwa, zdarzały się przypadki, gdzie osoby przed wprowadzeniem tej ustawy brały nawet 19 tysięcy emerytury. Emerytury generalskie dla osób, które służyły zbrodniczemu systemowi, wynosiły około 9 tysięcy złotych. I to jest moim zdaniem taki przełomowy punkt, kiedy możemy naprawdę powiedzieć, że przywróciliśmy Polsce suwerenność i że przywróciliśmy sprawiedliwość, która należała się od kilkudziesięciu lat.
Grigor Szaginian, Platforma Obywatelska. Jak pan ocenia zmiany dezubekizacyjne?
Ja myślę, jako wnuk antykomunisty, antybolszewika, skatowanego przez NKWD, mam pełne moralne prawo tutaj wystąpić i powiedzieć kilka zdań na ten temat. Ja uważam, że katów trzeba karać, nie mogą dostawać im takiej emerytury i to jest słuszna decyzja. Ale ta decyzja ma inną stronę też, o której chciałbym powiedzieć. Wiele osób, którzy przeszli weryfikację i pracowali 20-30 lat dla dobra społeczeństwa od 90 roku, zostali dzisiaj praktycznie na głodowych emeryturach.
Tutaj muszę wejść w słowo, panie doktorze, tak, ponieważ bardzo często pada argument głodowych emerytur. Te emerytury mają być obniżone do poziomu średniej emerytury w Polsce, czyli po prostu wyrównane z resztą emerytur. To nie jest tak, że odbiera się im świadczenia zupełnie.
Oczywiście, ja się zgadzam. Ale jeśli ktoś miał emeryturę 2,5-3 tysiące złotych, to są oficerowie, którzy mają nagrody ministra, prezydenta i te nagrody to są nagrody za dobrą, naprawdę bardzo dobrą pracę i uzyskali tą emeryturę 2,700, 3,5 tysiące. Ja uważam, że nie powinni oni stracić. Są różne propozycje. Rozmawiałem z wielu policjantami, z wielu, ponieważ no, mam taki zawód i wielu z nich się leczy u mnie z tego powodu, z powodu swojego zawodu, także są różne propozycje. Policjanci mówią o tym, że może warto byłoby wskaźnik roczny do 90 roku doprowadzić do zera lub zostawić 0,7%, natomiast od 90 roku niech zostanie 2,6%, jak było. Ja zapoznałem się z ustawą z 2009 roku. Uważam, że ustawa wprowadzona przez PO-PSL i z poparciem praktycznie 150 posłów PiS-u, z poparciem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Trybunału Konstytucyjnego jest dobra ustawa i nie warto było ją zmieniać. Można zrobić pewną...
I znowu pozwolę sobie wejść w słowo, ponieważ tamta ustawa, która została przyjęta, czy zaczęła obowiązywać w 2010 roku, sprawiła, że na przykład, ten przykład mnie osobiście bardzo razi, niejaki Grzegorz Piotrowski, odpowiedzialny za śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, obniżono mu wówczas emeryturę do, uwaga, 3950 zł w 2010 roku.
Ja uważam, że są przypadki, które powinny być zbadane przez sąd. Myślę, że taka ustawa, która jest teraz, obowiązuje od 1 października, no, doprowadza do takiej odpowiedzialności zbiorowej, kiedy osoba, która na przykład była w Legionowie miesiąc, dwa czy pół roku, czy rodzina policjantów, która teraz dostaje no, niedużą emeryturę, musi odpowiadać za swojego ojca, brata, męża. Myślę, że trzeba rozważyć tą ustawę jeszcze raz. Ja nie jestem za tym, żeby odrzucić pewne słuszne propozycje. Natomiast ona też nie może być zbiorowa. Pewne przypadki muszą być zbadane przez sąd.
Absolutnie nie.
No, do tej ustawy należy na przykład zakład konstrukcji sprzętu operacyjnego, piony wywiadu, kontrwywiadu, czy żandarmeria wojskowa, czy straż graniczna,
każdy,
czy
BOR. Każdy, kto działał w wywiadzie PRL-u i służył zbrodniczemu systemowi, podejmował własną dorosłą odpowiedzialną decyzję.
W kontrwywiadzie, de facto też.
Kontrwywiad, tak, kontrwywiad MSW
zajmował się zwalczaniem opozycji antykomunistycznej.
Ale to nie pracował też dla dobre bezpieczeństwa państwa. My nie wiemy. Każda osoba musi być zbadana teraz, po 90 roku w sądzie. Każda sytuacja musi być przebadana jeszcze raz.
Każda sytuacja jest badana przez IPN, więc potem zresztą... to jest traktowanie indywidualne, ale każda z tych osób, która wówczas liczyła na przywileje i przyłączała się do tego zbrodniczego systemu, podejmowała własną decyzję i muszą ponieść ciężar tej decyzji,
każda,
bo oni nie
osoba,
służyli
która
polskiemu
została,
narodowi.
Która została, która jej mają być obniżone świadczenia, może odwołać się do ministra spraw wewnętrznych, a potem na drogę sądową wystąpić. Także jest szansa na to,
że... Obawiam się, że tych spraw będzie bardzo dużo i obawiam się, że w razie czego, jeśli trzeba będzie wypłacić odszkodowanie, no budżet państwa może bardzo, bardzo dużo stracić. Także ja byłbym w tej sytuacji oczywiście za ukaraniem katów jak najbardziej, może za jakieś ograniczenie kominowe, to też wchodzi w rachubę. No ale uważam, że najwyższym tutaj organem, który może to zbadać, to jest sąd, a nie IPN.
Pan Karol Kliś, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Powiem Państwu szczerze, że ja mam 32 lata i jakby w ogóle ta historia z, no, trudno mi się odnieść, bo w czasach, kiedy dokonywały się te rzeczy, o których pani poseł mówi, czy generalnie ustrój naszego kraju był głęboko zakorzeniony w poprzednim ustroju, no ja generalnie byłem człowiekiem młodym, czy zupełnie
małym. Bardzo młodym chyba.
Zupełnie małym. Ale powiem tak, rzeczywiście tutaj każda z tych osób, która dzisiaj ma problem z obniżeniem swojego uposażenia, rzeczywiście będzie mogła dochodzić swoich praw przed sądem. To jest prawo każdego, czy mówimy o nim tak czy owak, będą pewnie osoby z tego korzystać. Jest też instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tego, co udało mi się ustalić, to około 900 już interwencji jest u Rzecznika Praw Obywatelskich w tego rodzaju sprawach. To jest początek jakby tej historii, więc pewnie będzie ich więcej. To jest też trochę taka zagrywka mocno retoryczna, bo pani poseł tu mówi o sprawiedliwości, o tym, że przywracacie sprawiedliwość i tak dalej. No, sprawiedliwością w naszym kraju na szczęście zajmują się jeszcze sądy i nie wiem, no niech
oni... Ale przyzna pan, panie Karolu, że jeżeli mamy przykład generałów, na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy odpowiadali za podtrzymywanie tego systemu. Nie byli jakimiś tam pionkami.
Ale mamy też prokuratorów, którzy dzisiaj piastują funkcje publiczne i jakby nikt się nie
Ale to jest właśnie moim zdaniem, to jest właśnie uciekanie od tematu. Ja pozwolę sobie skończyć. I ci generałowie... odpowiedzialni za utrzymywanie systemu komunistycznego w Polsce, za zwalczanie antykomunistów, dostają 10 tysięcy złotych emerytur. Mhm. Chciałby pan pewnie mieć taką emeryturę, kiedy będzie pan emerytem, prawda?
Ja bym chciał, żeby system emerytalny, który budujemy, pozwolił wszystkim Polakom uzyskiwać takie emerytury.
Też byłbym za tym, natomiast nie jestem za tym, żeby generałowie ubeccy mieli 10 tysięcy złotych emerytury, a być może ludzie, którzy walczyli z systemem...
Ich ofiary,
tak.
Minimalną emeryturę.
Tak.
Jasne.
Nie możemy się na to godzić i będziemy te emerytury także podwyższać.
Ale tu jakby zgody z mojej strony nie było. Ja tylko jakby formułowałem swoją wypowiedź na zasadzie tej sprawiedliwości, którą w Polsce do tej pory sprawowały sądy. I trudno mi jest oceniać wszystkie te 39 tysięcy osób, bo żadnej z nich tak naprawdę nie znam. Ale czy to jest z punktu widzenia moralnego?
Może się okazać, że za pan więcej niż się panu wydaje.
Ale z punktu widzenia moralnego rzeczywiście tak problem, jak pan redaktor postawił? Oczywiście nie. Oczywiście nie.
Pan Tomasz Wojtyś, Kukiz 15.
Cieszy ta sprawiedliwość dziejowa, z tym, że ja mam takie odczucie, że jest ona jednak połowiczna, ponieważ wskazano grupę wykonawczą. Tak ogólnie to nazwijmy, tak? Pominięto osoby, które jednak miały pozycję decyzyjną, tak? Mówię tutaj o choćby członkach PZPR pełniących funkcyjne role. Mówię tu o prokuratorach, którzy oskarżali opozycjonistów, o sędziach, którzy ich skazywali. Tych grup społecznych ta ustawa nie dotyczy. Podobnie jak nie dotyczy, tak jak pani poseł powiedziała, milicji i ZOMO. A co z milicjantami... O milicji pani mówiła. Co z milicjantami, którzy pacyfikowali protesty? No to też tak mówię, no łatwo wszystkich wrzucić do jednego worka. A co właśnie z PZPR? Takie pytanie. No są członkowie PZPR byli, którzy teraz funkcjonują choćby w PiS-ie, jak pan Piotrowicz czy pan Czabański, ale i w Platformie, jak pan Rzepliński i Ćwiąkalski. No to tutaj odpowiedź nasuwa się sama. No nie wiem, kryjemy swoich chyba.
Mnie najbardziej, prawdę mówiąc, rzeczywiście zastanawia, bo to nie jest jasne, czy ZOMowcy będą mieli obniżone emerytury, czy nie. Pani poseł, wiadomo coś na ten temat? Bo oni jednak byli milicjantami, nie pracowali w SB. A ponosili dosyć dużą odpowiedzialność za walkę z antykomunistycznym podziemiem ówczesnym.
W moim przekonaniu tak, natomiast oczywiście wprowadzanie tej ustawy będzie analizowane, także o czym wcześniej ktoś powiedział, pewne odwołania, bo od tej ustawy można odwołać się do sądu i pewne odwołania napłynęły. Można także odwołać się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli ktoś na przykład bardzo krótko służył w tych służbach, a później w wolnej Polsce także przyczynił się, służył dla dobra naszej ojczyzny i na przykład uległ wypadkowi, czy uległ wypadkowi zagrażającemu bieżącemu życiu. Także będziemy monitorować wprowadzenie tej ustawy i czekamy na, myślę także, że IPN będzie tą sprawę analizowało, czekamy na kolejne wyniki prac IPN-u.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
To ja bym chciał, po pierwsze, to jest najważniejsze, bo tutaj jest przyjęta pewna narracja i to Prawo i Sprawiedliwość tą narrację próbuje propagować. To jest to, że właśnie opozycja to są ci esbecy, którzy bronią komunistów. My jesteśmy przeciwni tej ustawie nie dlatego, żeby zabrać emerytury, obniżyć emerytury tym ludziom, którzy na to faktycznie zasługują. Bo tu nie ma żadnej wątpliwości, gdzie bym nie był, z kim bym nie rozmawiał, nikt tego nie kwestionuje. Problem jest w tym, że ta ustawa wrzuca, tutaj już wszyscy to zresztą powiedzieli, wszystkich, którzy pracowali do jednego worka i to, co pani zresztą powiedziała, że jest tryb, w którym można się odwołać do ministra, w którym minister łaskawie może komuś przywrócić jego przywileje emerytalne. I to jest problem. Gdzie jest domniemanie?
Jest wrzucanie.
Właśnie jest, bo ktoś musi się odwołać. To jest domniemanie niewinności, polega na tym, że najpierw mu trzeba tą winę udowodnić i dopiero później można mu zabrać przywileje. A teraz zabieramy przywileje i ty sam się broń, bo może na to nie zasłużyłeś. To jest straszne w tej ustawie i przyklejanie nam wszystkim tak zwanych mord esbeckich czy innych masek.
Panie Marku, ja pozwolę
to
sobie na jedną...
To jest indywidualna odpowiedzialność, to nie jest zbiorowa
pozwolę odpowiedzialność. Pozwolę sobie na to, żeby... Jeszcze raz przypomnę o tym, że nikt nie zabiera tym ludziom emerytur.
Tak,
zabiera
się im przywileje. Tak jest. Jak najbardziej,
ale chodzi wyjątkowe, ale to przywileje.
Zabierajmy przywileje tym, którzy na to zasłużyli, a nie zabierajmy i później, jeżeli ktoś na to nie zasłużył, to mu łaskawie je oddamy. To nie w tą stronę.
Rzeczywiście kwestia przywilejów emerytalnych, zresztą ona się pojawia po raz kolejny, jest myślę tutaj istotna, czy rzeczywiście powinny być grupy, które są w jakiś sposób uprzywilejowane.
A to jest inna kwestia, jak
tak,
najbardziej
jest
nie.
Na zupełnie inną dyskusję, a teraz powoli musimy już kończyć, ale pozwolę Państwu jeszcze przewidzieć wynik dzisiejszego meczu. Polska-Czarnogóra, pani poseł, kto wygra? Wiadomo,
może najpierw
prawda?
Panowie niech zaczną.
Jednak to może nie. Czarnogóra była jedynym państwem, które wytrzymało natarcie Osmanskiej Imperii i jedyne państwo, gdzie Turków nie było. Ja myślę, że będzie bój dzisiaj i myślę 2-2.
Ale sugeruję... A my z kolei zatrzymaliśmy tych Turków, tak?
Sugeruje pan, panie doktorze, że powinniśmy kibicować Czarnogórze w związku z tym? Albo jakoś się podłożyć? Chyba jednak nie, prawda?
Absolutnie.
Pan Karol Kliś?
Czarnogóra staje się krajem, który jest bardzo często odwiedzany przez Polaków. Ja myślę, że te odwiedziny są dobrym prognostykiem nad...
I powinniśmy przegrać dlatego?
Nie.
Żeby nas lepiej traktowano?
W związku z tym, że w okresach tych letnich jest nas tam naprawdę bardzo dużo, myślę, że taki wynik 3-1 jest akceptowalny dla nas.
Dla kogo? Tak.
Dla nas.
Dla nas oczywiście. Pani poseł, czy już możemy teraz?
Musimy wygrać, więc ja uważam, że...
Nie musimy. Możemy nawet przegrać i awansujemy, tylko przy pewnych układach.
Ale dzisiaj musimy wygrać i ja dzisiaj jestem optymistką, mamy piękny dzień, więc myślę, że to będzie 2-1, 3-1. Na pewno przewaga po naszej stronie.
Pan Tomasz Wojtysz?
Ja bardzo szanuję pana Adama Nawałkę za wkład pracy, za to, że jest właśnie tytanem pracy jako trener. Przewiduję 3-0 i mam nadzieję, że Lewandowski znowu 3 bramki.
To byłoby niezłe. Pan Marek Kowalski? No,
nam bardziej zależy na tym, żeby tego meczu jednak nie przegrać, bo wtedy może być różnie. Ja uważam, że będziemy mimo wszystko grali trochę ostrożniej, bardziej bym stawiał 0-0, 1-1.
Tak pan mówi? Ja jednak stawiam na wygraną.
Czy ja bym sobie życzył, natomiast jeżeli tego nie potrzebujemy, ja sam przez wiele
1-0,
lat...
Chociaż
sam wiele lat byłem sportowcem, wiem, że pewna kalkulacja na pewno wchodzi w grę.
To się zgadza. Dziękuję bardzo gośćmi Studia Politycznego Radia Kielce. Byli dzisiaj poseł Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo państwu.
Grigor Szaginian, Platforma Obywatelska.
Do widzenia państwu.
Karol Kliś, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Miłej niedzieli.
Tomasz Wojtysz, Kukiz15.
Dziękuję bardzo.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
Dziękuję, do widzenia.
Program prowadził Radosław Podsiadły, zrealizował Wojciech Bolewski. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.